Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Zegarek srebrny. Zegarek srebrny.
Po raz pierwszy z Różą Czacką, matką Elżbietą, spotkałem się w Warszawie po roku utracenia wzroku. Gdy wyczuła, że Jana kalectwem swoim bardzo boleje, wypowiedziała te słowa, które pani przeczytała.
Władku, ja jestem szczęśliwa, ty też będziesz szczęśliwy.
Na razie mi się to wydało nie do przyjęcia, no ale wszystko to zaczęło stawać się właściwie realne.
Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jak owtór pogrzebny. Jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny.
Warska i Laski. Laski leżą na skraju Puszczy Kampinoskiej. Jedzie się z Warszawy w kierunku Izabelina. Tak jechaliśmy na mszę pogrzebową Wandy Warskiej, która ukochała sobie to miejsce, jak wielu innych artystów. Laski stworzyła matka Elżbieta Róża Czacka, od dziś błogosławiona. W 1918 roku utworzyła zgromadzenie zakonne sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Z jakiej rodziny pochodziła? Była hrabianką. Urodziła się na Kresach, na dzisiejszej Ukrainie, w Białej Cerkwi, jako córka Feliksa Czackiego i Zofii z domu Leduchowskiej, a także jako prawnuczka Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienickiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zdobyła gruntowne wykształcenie. To pomogło jej dokonać wielkich rzeczy. W wieku 22 lat całkowicie straciła wzrok. Zaczęła podróżować na zachód, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi. W 1910 roku otworzyła dom dla grupki niewidomych dziewcząt. Od 1922 roku budowała ośrodek w Laskach, ośrodek opieki nad ociemniałymi. Sprowadzała i wydawała książki, czasopisma z całego świata, tłumaczyła je. Pracowała nad dostosowaniem alfabetu Braille'a do polskiego systemu fonetycznego. Opowiadał mi o tym poznany w latach 70. Władysław Gryglas, który wraz z żoną pracował w szkole w Laskach.
W Laskach kończyłem szkołę podstawową, którą zacząłem jeszcze jako widzący chłopiec. Potem zabiegałem, żeby ukończyć gimnazjum, co mi udało się wespół z widzącymi.
W Warszawie,
tak.
A jak to się stało, że pan znalazł się w Poznaniu?
Tutaj w Poznańskim pracowałem z inwalidami wojennymi, ociemniałymi. No i zapisałem się na Uniwersytet Poznański, także początkowo łączyłem pracę i studia. No a później pod koniec studiów przerwałem pracę, żeby już, prawda, ułatwić sobie naukę. No i w tym okresie poznaję
moją przyszłą żonę. I czy w tym okresie właśnie zrodziła się u państwa decyzja podjęcia pracy w Laskach?
Po odwiedzeniu Lasek matka powiedziała mi, że chciałaby, żeby mąż wrócił do Lasek i żebyśmy właściwie wrócili razem. I równocześnie bardzo mile powiedziała nam, że Laski mają być naszym domem, co nas ogromnie ujęło i zdecydowaliśmy się na wyjazd do Lasek.
Więc proszę panią, Braille, Ludwik Braille, to był Francuz, niewidomy, nauczyciel również w szkole dla niewidomych. No i on obmyślił pismo punktowe oparte na 6 punktach. I tu cała genialność jego, że właśnie użył 6 punktów, bo potem jak badania wykazały, palec nie obejmuje więcej jak 6 punktów. Proszę panią, 6 punktów, prawda? I on z tych 6 punktów uzyskał 63 kombinacje, czyli 63 znaki. I to mu wystarczyło, żeby prawda, cały alfabet stworzyć, znaki interpunkcyjne.
To jest jakaś literka, którą pan teraz wybił?
To jest 6 punktów.
To jest 6 punktów.
To w integrale to nie jest literka, ale w skrócie, w skrótach to już jest Z. Zbieg Z i znacznik Z. No i na przykład zeszyt, prawda? Zestawienie z 2 literek Z. Zeszyt.
Jak długo pan sam uczył się tego alfabetu?
Ja właściwie w jeden dzień opanowałem sam alfabet. A potem tylko i ćwiczyłem. Także to nie jest trudne. Nie jest trudne. Trudne jest tylko osiągnięcie wprawy. Trzeba systematycznie ćwiczyć.
Mój mąż napisał do mnie list i przysłał mi równocześnie na oddzielnej kartce alfabet. Oczywiście siedziałam nad tym listem jak nad łamigłówką i podpisywałam sobie, szukając na oddzielnej kartce litery. I czytałam ten list dosyć długo, ale zaraz zdążyłam mu odpisać po przeczytaniu tego listu.
To były też pierwsze
lekcje. To były początki nauki Braille'a.
Państwo Władysława i Władysław Gryglasowi wykształcili wielu uczniów.
Wielu moich uczniów kończyło już studia uniwersyteckie.
Właśnie biologię?
Nie. Biologia jest dla niewidomych niedostępna. Tak, ale poszli na psychologię, na historię. I co stwierdzali? Moi uczniowie, będąc już studentami, stwierdzali, że na biologii nie mieli żadnych w liceum, nie mieli żadnych trudności. Jeżeli chodzi o zasób wiadomości. Niejednokrotnie ten zasób wiadomości był większy aniżeli u widzących.
Niewidomi idąc na studia już wybierali przedmiot właśnie pod kątem większej przydatności. Najczęściej no to szli na matematykę, bo z nią się wiąże już praca przy maszynach liczących, prawda?
Nigdy pani nie żałowała, że podjęła pani pracę w Laskach?
Nie, nigdy. Ogromnie się zżyłam z niewidomymi. No a to, że mój mąż był niewidomy, to sprawiało, że miałam coraz więcej chęci, żeby tam pracować.
A pan wyżywał się w tej pracy pedagogicznej?
Jak najbardziej. Leżało mi na sercu, żeby, prawda, niewidomi, w myśl założeń, życzeń matki Czackiej, byli jednostkami wartościowymi, zaradnymi, o dużych wartościach duchowych, żeby potrafili zapracować na siebie i ewentualnie na rodzinę, którą by założyli.
Nieraz wśród łez i raczej na ziemi. Bywa, że trudno proste słowa, żeby tylko odwagi, wiary i nadziei. Spójrz, zamiast zbitej szklanki nowa, więc nie bój się. Ja kocham cię, tak kocham cię. Znów kocham cię, wciąż kocham cię.
Okresie.
Trafiłem tam w roku szkolnym 77 na 78 i spędziłem w sumie 8 lat.
Czy Róża Czacka była obecna w szkole? Czy mówiło się o niej? Czy ty miałeś jakiś kontakt z nią? Nie mogłeś mieć, bo już nie żyła, ale czy słyszałeś o niej?
Nie żyła od kilkunastu lat. Oczywiście, że się często wspominało matkę Elżbietę, personel ją wspominał. Dbano o to, żebyśmy wiedzieli, że to właśnie ta osoba jest w Laskach najważniejsza, że jest założycielką. No i powoływano się na nią przy różnych okazjach.
Bardzo wielu ludzi ze środowisk literackich, artystycznych w ogóle, odwiedzało Laski. Co ich tam przyciągało?
Takie pojęcie, które często było wymieniane, jak duch Lasek. Specyfika była taka, że my, którzy tam wtedy byliśmy wychowankami, a także osoby, które tam pracowały, jakby mieliśmy świadomość, że coś takiego musi rzeczywiście istnieć, skoro tak wiele, tak różnych osób, tak wybitnych postaci, tak różnych tam nas odwiedza. Wiedzieliśmy, że Laski są niezwykle popularne w wielu zupełnie różnych kręgach, a jednocześnie my sami raczej zmagaliśmy się z szarą codziennością i nie zawsze rozumieliśmy, z czego to może wynikać. Ja dla potrzeb naszej rozmowy wynotowałem sobie takie kilka zdań z pism matki Elżbiety Róży Czackiej, które zacząłem czytać przy okazji tej jej beatyfikacji. Tutaj znalazłem wyjaśnienie tego, o czym teraz mówię i jakby lepiej rozumiem to, co pamiętam i jak pamiętam. Mianowicie ona mówiła o czymś takim jak powołanie podwójnego wysiłku. I takie zdanie. Dzieło rosło i rozwijało się z jednej strony wysiłkiem wiary w opatrzność Bożą, a z drugiej strony szarym, ciężkim, krwawym wysiłkiem każdego dnia. Otóż właśnie ja zapamiętałem Laski jako taki kontrast takiej rzeczywistości, tej dosyć takiej ubogiej rzeczywistości materialnej. Przede wszystkim warunki bytowe. No, Laski były miejscem, w którym czas jakby płynął wolniej. I to się odczuwało w takim wymiarze, bym nazwał to metafizycznym, ale też i takim codziennym, że większość tych na przełomie lat 70. i 80., kiedy ja tam byłem wychowankiem, większość budynków, która służyła i do mieszkania dla nas, wychowanków, i dla personelu, która była w użytkowaniu, to były budynki, które powstały w latach 20. XX wieku i właściwie nic się tam za bardzo nie zmieniło. No to było już mocno nieprzystające do ówczesnej rzeczywistości. I także to były takie, bym powiedział, trudne warunki bytowe. A z drugiej strony rzeczywiście bardzo dbano o to, żebyśmy my jako wychowankowie mieli jak najszersze perspektywy. Żebyśmy mieli możliwość rozwijania najróżniejszych pasji, zainteresowań muzycznych, sportowych. A znowu, z drugiej strony, temu wychowywaniu nas nadawano taki sznyt, który już wtedy nam się odbieraliśmy jako staroświecki, taki z dużym naciskiem na znajomość historii, na patriotyzm, na religijność. I te wszystkie kontrasty, to właśnie myślę, że one składają się w całość, którą nazwano tym duchem Lasek.
No, Laski wychowały artystów, sądząc po twojej działalności. Remigiusz Szuman skończył studia muzyczne we Wrocławiu, gra świetnie na gitarze i komponuje. Ostatnia piosenka, którą bym chciała zaprezentować, kiedy powstała i jaki nosi tytuł?
Powstała czas jakiś temu, została zarejestrowana z początkiem tego roku. Nosi tytuł Zapomniana. Jest wykonywana przez jeden z dwóch moich zespołów. Zespół się nazywa Niewidzialność Remigiusza Szumana. A gościnnie w tym nagraniu wzięła udział wokalistka Ania Kułakowska, za co jestem bardzo wdzięczny, że zaśpiewała ten tekst, który napisałem o miłości dojrzałej. O takiej miłości, która ma już za sobą zauroczenia oraz rozczarowania.
Ale trwa.
Ale trwa i właśnie to nazywam miłością dojrzałą.
Wiem, że naprawdę nie umiem cię kochać i ty dobrze wiesz, że trudno kochać, gdy nic nie jest takie jak w dziecinnym śnie. Lecz każdy nowy dzień przynosi szansę nam na to, by razem trwać. Czasem tak blisko, a tak daleko nam do siebie jest, kiedy codzienność nam zdoła odebrać pamięć o tym, że każde słowo, każdy gest może w nas ocalać to, co łatwo gubi się. Thank you. wiem, że naprawdę nie umiem cię kochać. I ty dobrze wiesz, że trudno kochać, gdy nic nie jest takie jak w dziecinnym śnie. Lecz każdy nowy dzień przynosi szansę nam na to, by razem trwać.
Laski są, były, są miejscem, które przyciągały naprawdę bardzo różnych ludzi związanych z kulturą, ze sztuką, z polityką także, ludzi nauki. My tam jako uczniowie też wielokrotnie uczestniczyliśmy w sympozjach naukowych, na przykład, które się tam odbywały, to się chyba nazywało mini sympozja, gdzie mieliśmy do czynienia z najróżniejszymi osobami reprezentującymi najróżniejsze dziedziny. Często były to wykłady dla dorosłych, na których my się nudziliśmy, ale jednak coś z tego, czym skorupka za młodu nasionka zawsze na starość zostaje. I myślę, że to można właśnie streścić w takim określeniu dużej otwartości.
O szkole w Laskach opowiadał Remigiusz Szuman. Teraz o innej, poznańskiej szkole. 190 lat skończyła Dąbrówka, 7 liceum ogólnokształcące w Poznaniu. Z tej okazji odbył się zjazd absolwentów, właściwie ich niewielka grupa, około 250 osób pojawiła się w Poznaniu. Wyszła jednodniówka opisująca historię szkoły. Początek dała jej szkoła księżnej Ludwiki, żony Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Utworzona została w 1830 roku w szczególnych warunkach, bo to był zabór pruski. Szkoła przez te 190 lat kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Od 40 lat mieści się w budynku przy ulicy Żeromskiego. Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się w katedrze. Mszę świętą odprawił wychowanek szkoły biskup Szymon Stółkowski. Mówił o trosce w kształtowaniu człowieka, tak i jego inteligencji, jak i ducha, do czego w Dąbrówce zobowiązuje dodatkowo patronka szkoły. Był piękny moment, kiedy wszyscy zebrani w katedrze zapalili od paschału cienkie, długie świeczki i po katedrze rozeszło się światło, które przyniosła Dąbrówka ziemi polskiej. Dyrektor szkoły, Paweł Kozłowski, wspominał szacowne postaci, które wpisane są do szkolnych kronik i dziękował też obecnym w katedrze archeologom, pani profesor Hannie Koćce-Kręc, także absolwentce Dąbrówki, która od 1992 roku prowadzi badania na terenie Ostrowa Tumskiego. Towarzyszy jej asystent, także przyjaciel szkoły Andrzej Sikorski. W wyniku tych badań na Ostrowie Tumskim odnaleziono rezydencję pierwszych piastów i Palatium Mieszka. W szkole są cenne dary od archeologów. Swoją drogą to będzie swoisty apel żywy, która z nas jeszcze żyje.
Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogliśmy się jeszcze spotkać.
Tak, w zdrowiu, co najważniejsze.
Jak za dawnych czasów.
Tak, tak. No, chwała Bogu, poszczepiliśmy się, więc jesteśmy zdrowi i możemy spokojnie.
No, oczywiście. Chce się dobrze wędzić i dobrze jeść.
Miała być upalna pogoda.
My jesteśmy od tych, którzy wygrzebują.
Pani profesor, wspominano tutaj pani działalność archeologiczną, która też wzmocniła pamięć o Dąbrówce.
Tak, ja o nią bardzo zabiegam, odkąd zaczęliśmy tutaj badania i kiedy się okazało, że odkryliśmy ten zespół pałacowo-sakralny, bo zdawaliśmy sobie sprawę z jej, że tak powiem, zasług. I chciałam, żeby przypomniano, że to nie tylko Mieszko I, ale jego żona właściwie była tą, która przyczyniła się w Walnie w sposób główny do przyjęcia chrześcijaństwa i do wprowadzenia właściwie ziem piastowskich w obręb kultury łacińskiej, co było skokiem cywilizacyjnym, niezwykle ważną rzeczą w dziejach naszego kraju.
Ta uroczystość w katedrze była godna.
Bardzo, bardzo pięknie. Muszę szczególnie tutaj pochwalić liceum, które nosi imię naszej księżnej chrześcijańskiej, ponieważ to oni bardzo pielęgnują pamięć o swojej patronce. Co roku przypominają o jej zasługach i to właśnie ich inicjatywa zorganizowanie tych pięknych uroczystości w katedrze i w miejscu, skąd właściwie Dąbrówka swoją zasługą promieniowała na państwo Piastów.
I światło niosła. Co biskup bardzo też pięknie wykorzystał.
Tak, zachęcając nas do zapalenia świecy, które jest symbolem właśnie takiego oświecenia generalnego. To rzeczywiście pięknie pomyślane, bardzo piękna oprawa, także myślę, że to jest podniosłe przeżycie i bardzo ważna uroczystość w dziejach szkoły.
Bardzo dziękuję. Tutaj teraz jest próba zrobienia zdjęcia, zdaje się, tak?
Poddajmy się temu ceremoniałowi.
Żeby była widoczna.
Chodź Andrzej, chodź.
Jakby idzie burza. Szanowni Państwo, mam gorącą prośbę, chwileczkę milczenia.
My, społeczność uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników Szkoły im. Dąbrówki, stojąc w historycznym centrum Poznania, całego państwa, składamy hołd Księżnej Dąbrowie, Matce Chrzestnej Narodu Polskiego. W miejscu działalności i pochówku pierwszych Piastów pamiętamy o wartościach patriotycznych i religijnych, które żona Mieszka zaszczepiła Polsce i które realizujemy w naszym życiu szkolnym i zawodowym.
Mamy okazję, żeby wejść do kościelnej Świętej Maryi Panny Insu, bo ten kościół 40 lat był remontowany i zamknięty, tu trwały wykopaliska. Nasi uczniowie, absolwenci mieli okazję jako goście przychodzić na te wykopaliska, a dzisiaj można zobaczyć efekt wieloletniej pracy naszej absolwentki, pani profesor Hanny Wojciechowicz, między innymi. Zapraszamy do wejścia.
Tu się wszystko zaczęło. Ekspozycja świadectw początków państwa polskiej na Ostrowie Tomskim w Poznaniu.
Przyjazd do Brawy do Poznania wiązał się z budową ufundowanej przez nią kaplicy. Następnie zniesiono pierwszy kamienny obiekt mieszkalny w państwie piastowskim. Pałac dla Mieszka I i jego rodziny. Pałac miał kształt prostokątnego budynku, którego ściany i posadzki zbudowano z pokrzesków spojonych za prawą gipsową.
Z głośników płynie informacja o historii tego miejsca. Ściany zdobi polichromia projektu Wacława Taranczewskiego, wykonana wspólnie z Wacławem Twarowskim. Pośrodku prezbiterium zbudowano z piaskowca ołtarz poświęcony w 1055 rocznicę Chrztu Polski. Od tego miejsca należy rozpoczynać zwiedzanie Ostrowa Tumskiego.
Perseid jest coraz więcej, jakby się wszechświat rozpadał na pojedyncze deszcze gwiazd.
Restauracja Tumska, nieopodal katedry. W ramach cyklicznej imprezy Wyspy Kultury w dniu 6 września odbył się wernisaż prac malarskich i graficznych Grażyny Strykowskiej i prezentacja poezji jej męża, lekarza i poety Macieja Greli.
A może przeczytam wiersz Koźmiński, bo przecież ja z tego Koźmina się rodzę. W kotlinie rąk niosę Koźmin. W kotlinie rąk niosę Koźmin skarb rodowy Rogowiczu. Jego iluzje z kości roślin błotnych, z pamięci ciemnej jak ognik, z litości samopowracającą na ziemię. Troszczę się o spiętrzony pływ orli, o końcowy wynik miasta w śmiertelnym turnieju czterech skoczni. Wieży Fary, wieży Zboru, wieży Ciśnień, wieży Syjonu, obsypanych konfetti chaosu. Tu, na rynku zielonym, z wyroku królowej, mój Grześkowiak odcina Marii Stuart życie, kurze, żeby być mogła przeżyciem rosołu.
Wydawca Roman Bąk.
To, co on uwielbia robić i co dobrze robi, to pomieszczenie jakby właśnie Grecji, jakiejś takiej antyku całego świata śródziemnomorskiego i zderzenie to z jakimś właśnie przydrożem koło Stęszewa i nagle to jest właśnie niesamowite, ale ma taki dar właśnie łączenia krótkim, jakby takim lapidarnym półwersie niekiedy właśnie, żeby zmieścić światy tak dalekie. Jeszcze trzeci świat jakby stwarza. No, a te tomy, które wydaliśmy w ubiegłym roku, ja właśnie mówię tom albo książka w dwóch tomach, to jest jakby całość już, gdzie nabrał jakby rzeczywiście takiego oddechu. Już nie tylko jest ta lapidarność dalej, ale już więcej opowiada. A zarazem zachował tą swoją taki sposób pisania właśnie bardzo zwięzły, bardzo jakoś taki... To nie jest matematyczne pisanie, ale jest właśnie, jest rodzaj takiej wolności właśnie. Także mi się skojarzyło od razu z tym śpiewem, bodajże Modunio, to volare, taka radość śpiewania, radość właśnie takiego otwarcia się na świat i nazywania, to też taki jak prawie, że jak Adam w raju nazywa ten świat na nowo jakby, zestawia zupełnie inne klocki i tworzy z nich tak odrębne całości, że dla czytelnika to jest uczta, bo jest to właściwie rodzaj, to nie są jakieś banalne treści, to są dużo zaskakujących spraw, także no jest taka świeżość w nich.
Grażyna Strykowska.
Przez rok były te prace tutaj aresztowane, no ale doczekały się teraz tego, że można je ujrzeć. Ja teraz dryfuję w zupełnie innym kierunku, to znaczy wyszłam w plener, tak jak powiedziałam przed chwilą, jak rozmawialiśmy o sztuce. Są to pastele, bardzo malutkie prace rysowane z natury. Najpierw się zmierzyłam z górami, teraz zmierzyłam się z wsią, z jakimiś takimi przestrzeniami dużymi. Góry są lepsze, ponieważ ten pejzaż jest taki nagi, nie ma w nim tylu zaburzeń, które są dookoła nas w pejzażu i bardzo mnie to interesuje. Oprócz tego będę proponowała swoje duże prace, takie wielkoformatowe i prace, które powstały w mojej pracowni, robione przez studentów, uczniów, przyjaciół na wystawie w Galerii Vinci w listopadzie. A te prace są jakby, rysunki są połączeniem tego, co robię teraz, a głowy pochodzą z bardzo dawnych lat, nawet wstyd mi mówić z jak dawnych.
Te głowy robią wrażenie, właśnie przyciągają wzrok, przede wszystkim te głowy, jak się tu wchodzi. Są wyraziste, są mocne, a był model konkretny?
Nie, to chodziło o to, żeby interesowała mnie w ogóle przestrzeń. Może się za dużo naczytałam w czasie studiów Junga, ukryty wymiar, I chodziło mi o to, żeby figurę ludzką jakoś tak wsadzić w ciasne ramy obrazu, bo potem się zajmowałam przez długie lata baletem, interesował mnie gest i cała w ogóle postać, która jest w jakimś geście zawsze. Dlatego którąś z kolejnych wystaw, na której prezentowałam taki temat, który mi towarzyszył przez tam wiele lat, piety, nazwałam Piety i tancerze. Ponieważ właśnie ta figura ludzka w jakimś geście, który zawsze coś głęboko wyraża, tak mnie zajmowała. A tutaj są głowy, one są wciśnięte w ramę obrazu, bo chodziło mi o to, co tam na dole powiedział profesor Skupniewicz. Chodziło o to, czy może to powiedział Tadeusz Żukowski, nie pamiętam, że chodzi o to, żeby ta przestrzeń była prawdopodobna, żeby ona nie była iluzyjna. Ja bardzo wierzę w definicję sztuki, którą wypowiada święty Tomasz z Akwinu, że sztuka jest naśladowaniem natury w jej celowości, uzupełnianiem zastanych w niej braków. Nie chodzi o zwyczajne naśladowanie, tylko chodzi o naśladowanie w celowości. I tutaj chodziło o jakieś pewne zmaganie się z przestrzenią i żeby tą przestrzeń pokazać prawdziwie w tych głowach. Zrobiłam je jakby za duże w tych ramach, tworząc tą iluzję przestrzeni. Myślę, że jakoś chociaż do jakiegoś momentu mi się to udało. Jak po wielu latach spoglądam na te głowy, to myślę, że jednak się udało. Chociaż wtedy byłam zawstydzona i myślałam, że mogłabym pójść jeszcze dalej, ale mnie ograniczała, powiedzmy, technika. Dzisiaj patrzę z pobłażaniem na te swoje wyczyny wtedy, no przynajmniej we fragmentach, no powiedzmy oczy, czy cały ten korpus głowy, jeśli tak można powiedzieć. To tyle. A teraz robię to z pejzażem, z natury i w ten sposób radzę sobie realistycznie z przestrzenią i się bardzo z tego cieszę, bo to jest pod prąd, bo dzisiaj nikt nie wychodzi w plener prawie.
Czy tę wystawę będą mogli poznaniacy zobaczyć? Czy to można zaglądnąć?
Myślę, że jeszcze, ponieważ ona była przez rok aresztowana tutaj, przez ten COVID zamknięta, ale myślę, że ta frekwencja, która dzisiaj tutaj
zapowiada zainteresowanie
i że jeszcze troszeczkę będą tutaj gospodarze chcieli, żeby to zostało, a ja no, też będę za.
Na bliższe spotkanie z artystami zapraszam za tydzień. To spotkanie odbędzie się w Stęszewie. A tymczasem posłuchajmy wspólnie Wandy Warskiej i Norwida. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Nad kapuletich i montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza znad planety, spadaj w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Spadaj w groby przecieka.
a ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czekał.